Chciałbym mówić, drodzy, na temat przyjaźni dzisiaj i postawić takie pytanie, czy mam przyjaciela? Żeby każdy z nas sobie takie pytanie zadał. Myślę, że każdy z nas wie o tym, że człowiek dąży do tego, żeby nie być sam, żeby mieć kogoś obok siebie, z kim może dzielić się jakimiś przeżyciami, swoimi troskami, swoimi sekretami nawet. Często tak jest. Mieć jakiegoś przyjaciela, jakąś przyjaciółkę, kogoś, z kim mogę porozmawiać na każdy temat, kto mnie zrozumie, przed kim mogę wyjawić, jak powiedziałem, swoje sekrety, kogoś, komu ufam. To jest niejako naturalne i w zasadzie można by powiedzieć, że dążymy do tego, do pozyskania kogoś takiego od najmłodszych lat. Wiecie, bywa, że już w przedszkolu, czy na poziomie gdzieś, czy na etapie szkoły podstawowej zawiązują się takie przyjaźnie, takie głębokie jakieś więzy z kimś, z kim spędzamy sporo czasu właśnie, czy to w szkole, czy na podwórku, że te przyjaźnie jeszcze trwają gdzieś tam po latach, odwołujemy się do tego, spotykamy się, dzwonimy do siebie, utrzymujemy z tymi osobami kontakty, a więc to uczucie jest bardzo silne. Dlatego wydaje mi się, że tak ważnym jest, drodzy, żebyśmy wiedzieli, z kim zawieramy nasze przyjaźnie. Kto jest tą osobą, przed którą otwieramy się, przed którą niejako uchylamy drzwi naszego intymnego życia. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili być może nad kilkoma takimi cechami, które powinien posiadać dobry przyjaciel. Mówimy o tych przyjaźniach tutaj na tej ziemi, wśród ludzi, wśród których żyjemy. Czy macie jakieś może pomysły, jakieś coś wam przychodzi na myśl? Jakie cechy charakteru powinien mieć taki ktoś? Wydaje mi się, że po pierwsze musi być to człowiek godny zaufania. Musi umieć dochować tajemnicy. Bo to, co mu powierzamy, to, z czym się z nim dzielimy, no nie chcielibyśmy, żeby gdzieś to nazajutrz, czy jeszcze tego samego dnia było gdzieś tam na Facebooku może opublikowane, czy gdzieś przekazane dalej, jeżeli mówimy to gdzieś w tajemnicy. Po drugie, myślę, że musi nas rozumieć, nie być obojętny na to, co się w naszym życiu dzieje. Wykazywać troskę o to, jak się nam wiedzie. I to nie tylko w sytuacji, kiedy wiedzie się nam dobrze, bo wtedy na ogół mamy tych przyjaciół bardzo wielu. Ale prawdziwego przyjaciela poznajemy kiedy? W biedzie. Wtedy, kiedy się nam źle dzieje. Kiedy nie zawsze, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Tak mówi nasze przysłowie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Czym jeszcze powinien się charakteryzować dobry, prawdziwy przyjaciel? Ja myślę, kiedy tak się zastanawiałem nad tym, że musi to być ktoś, kto jest zawsze dostępny. Ktoś, kto jest, moglibyśmy powiedzieć, pod ręką, kiedy coś się dzieje, kiedy jakaś sprawa wymaga załatwienia, potrzebujemy jakiejś rady tu i teraz. Nie możemy z tym czekać tydzień czy miesiąc, ale jest coś niecierpiącego zwłoki, potrzebujemy się natychmiast skonsultować, potrzebujemy to, jak powiedziałem, teraz. A więc wymieniłem jako takie trzy podstawowe cechy, które powinien posiadać dobry przyjaciel. Zaufanie, troskliwość i dostępność. Oczywiście tych cech z całą pewnością jest więcej, dużo więcej. Znajdzie się tam na pewno tak zwana życiowa mądrość, która pozwala służyć radą, dobrą radą, doświadczeniem. Rozwaga, odpowiedzialność, szczerość, stałość, bo przyjaciel to jest ktoś taki, kto jest z nami na dłużej, nie tylko na dzień, dwa czy na pół roku. I to, wydaje mi się, jeszcze jedna ważna rzecz, nie potrafimy być może tego nawet na dobrą sprawę zdefiniować, ale coś, co przesądza o tym, że decydujemy się właśnie zaprzyjaźnić z tą osobą, a nie z inną, to jest to, co moglibyśmy nazwać takim nadawaniem na tych samych falach. Dobrą komunikacją. Ten przyjaciel, ta osoba czy przyjaciółka w lot pojmuje to, co my chcemy jej przekazać. Nadaje na tych samych, jak powiedziałem, falach. Przyjaciel, drodzy, to innymi słowy doradca. Ktoś, kto chce naszego dobra, podpowiada nam, w jaki sposób mamy to dobro osiągnąć. Gdzie, w jakim kierunku iść, żeby nie popełnić błędu. Popatrzmy, drodzy, do Biblii. Weźmy za przykład, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się na chwilkę osobie króla Dawida, tego doświadczonego męża Bożego, który z całą pewnością zawsze był otwarty, przepraszam, na Boży głos. Ale oprócz tego otaczał się też ludźmi, którzy mu dobrze życzyli, którzy mu dobrze doradzali. W pierwszej księdze Kronik, 27 rozdział, możemy o tym przeczytać. Pierwsza księga Kronik, 27 rozdział i 32 werset. Czytamy, że Jehonatan, stryj Dawida, człowiek rozumny i uczony, był jego doradcą. A więc posiadał Dawid w tym gronie swoich najbliższych współpracowników, kogoś, kto służył mu radą. Był to człowiek, jak czytaliśmy, rozumny, światły, mądry. Bardzo ważna kwestia, drodzy, dotycząca wyboru przyjaciela, doradcy, to kwestia, oczywiście ona leży w naszej gestii, to jest po naszej stronie, bo my wybieramy. Powinienem wybrać człowieka, który jest rozumny, mądry, myślący. Wiecie, drodzy, tak zastanawiając się nad tym przeczytanym przed chwilką wersetem, uświadomiłem sobie, że nie Dawid, pomimo, że był mężem Bożym, był władcą potężnym, nie był takim człowiekiem zadufanym sobie, takim, który uważa, że zawsze tylko on ma rację. Ale miał doradców, miał przyjaciół, tych, którzy pracowali na jego sukces. Wiecie, to jest cenne, mieć takiego kogoś. To jest cenne. Wiecie, kiedy jeszcze byłem dyrektorem Instytucji Kultury, kiedy pracowałem jako człowiek, który zajmował się organizacją różnych imprez, uroczystości miejskich, to zawsze miałem taką świadomość, że pracuję na konto burmistrza miasta. On ma do mnie zaufanie. On mi daje zlecenie, żebym zorganizował to czy tamto. I w zasadzie to powiem wam, że miałem takie powiedzenie nawet: panie burmistrzu, jeżeli coś się udało, to jest to pana zasługa. A jeżeli coś się nie udało, to jest to moja wina. I wiecie, to jest dobre, mieć kogoś takiego, kogo możemy darzyć zaufaniem, komu możemy powierzyć coś w naszym życiu. I to jest dobre podejście. W przypadku Jehonatana, drodzy, nie wiemy o nim nic więcej. Nie wiemy w zasadzie, Biblia nic nam o nim nie mówi. Oprócz tego, że był doradcą Dawida. Natomiast wiele czytamy o sukcesach Dawida. O tym, że podejmował mądre decyzje, że starał się słuchać głosu Bożego, że starał się według niego postępować. Możemy się tylko domyślać, drodzy, że za tymi dobrymi, mądrymi decyzjami, za tymi dobrymi posunięciami stał między innymi Jehonatan. Ale on sam pozostawał w cieniu. Wiecie, wiele zależy od tego, jakiego doradcę, jakiego przyjaciela sobie dobierzemy. W Biblii mamy również szereg przykładów na złych doradców, na ludzi, którzy albo nie posiadali predyspozycji do tego, aby komuś doradzać, albo wręcz czynili to w złej wierze. Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment ze Starego Testamentu, mówiący o tym, jak postąpił król Rehabeam, syn Salomona. Być może pamiętacie tą sytuację, kiedy lud izraelski przyszedł do niego z prośbą, aby nieco złagodził nałożoną wcześniej na nich pańszczyznę. Jest to zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, 12 rozdział i wersety od 4 do 14. Możemy ten fragment cały przeczytać. I lud powiada tak. Ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca. Ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. A on rzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie. I lud odszedł. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Oni odpowiedzieli mu tak, jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, i wysłuchasz ich, i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. I zapytał ich, jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie, uczyń nam lżejszym jarzmo, jakie nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli, powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie, ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami. A gdy Jeroboam i cały lud przyszedł do Rehabeama dnia trzeciego, jak król polecił w słowach, powróćcie do mnie dnia trzeciego, odezwał się król do ludu twardo, odrzuciwszy radę starszych, jakiej mu udzielili, i przemówił do nich według rady młodszych tak. Mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. Drodzy, dla tych, którzy być może nie pamiętają tej historii, powiem tylko, że przyniosło to bardzo zły skutek i stało się przyczyną głębokiego rozłamu w narodzie izraelskim. Ja nie chcę powiedzieć, kochani, że nie należy słuchać młodych, bo tak być może wynikałoby z tego przeczytanego fragmentu. Ja nie chcę powiedzieć, że zawsze starsi mają rację. Chcę tylko powiedzieć, że trzeba wielkiej mądrości, mądrości Bożej, by przy wyborze doradców, a też do tego, żeby właśnie przy wyborze tych doradców rozpoznać, kto jest moim prawdziwym przyjacielem. Pytanie, drodzy, czy my chcemy na to poświęcić czas? Czy chcemy poświęcić temu uwagę? Czy mamy na to czas? I też na ile w takich sytuacjach polegamy tylko i wyłącznie na doradcach? A na ile sami szukamy woli Bożej? Wróćmy jeszcze, drodzy, na moment do Dawida. Wiecie, on miał jednego szczególnego, jak pamiętacie, przyjaciela. Jak on się nazywał? Pamiętacie? Jonatan. Jonatan. Jonatan był synem Saula. Tak, tak. Tego samego Saula, który tak konsekwentnie i z uporem, moglibyśmy powiedzieć, godnym lepszej sprawy, go ścigał, prześladował do tego stopnia, że Dawid musiał się ukrywać, musiał uciekać, bo w przeciwnym razie groziła mu śmierć. Zobaczcie, jakie dwie różne postawy. Ojciec, prześladowca i syn, najwierniejszy przyjaciel. Możemy przeczytać ten fragment, który o tym mówi. Jest to Księga Samuela, 18 rozdział i pierwszy werset, pierwsza księga Samuela, 18 rozdział, pierwszy werset. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał, może jeszcze drugi i trzeci, i zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Drodzy, widzimy tutaj przyjaźń dwóch ludzi, która zawiązała się nie tylko na poziomie jakiegoś koleżeństwa. Jonatan i Dawid byli nie tylko dobrymi kumplami, ale ta więź sięgała głębiej. Oni byli związani ze sobą emocjonalnie, bardzo blisko. Ich dusze, jak czytaliśmy, przylgnęły do siebie. I w 20 rozdziale tej samej księgi, w wersecie 4, możemy przeczytać zapewnienie Jonatana, które skierował do Dawida. Czego tylko życzy sobie dusza twoja, uczynię to dla ciebie. Takie wyznanie poczynił Jonatan w stosunku do Dawida. Wiemy o tym, drodzy, że to nie były puste słowa. Że to nie były słowa rzucone na wiatr. To nie były jakieś puste deklaracje. Bowiem wielokrotnie Jonatan dawał dowody tej swojej wielkiej przyjaźni, tego przywiązania do Dawida, kiedy chronił go przed gniewem swojego ojca Saula, kiedy go ostrzegał przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Może ktoś, drodzy, tak dzisiaj siedzi i zastanawia się, po co my o tym mówimy? Dlaczego się tym zajmujemy? Otóż, drodzy, mówimy o tym dlatego, że to pytanie, czy mam przyjaciela, dotyczy każdego z nas. Dotyczy mnie i ciebie. Czy mam prawdziwego przyjaciela? Czy mam kogoś, kto naprawdę mnie rozumie? Kto jest moim dobrym doradcą? Kto jest gotowy być ze mną w chwilach dobrych i złych? Myślę, że, drodzy, czas już przejść do meritum, do istoty, do sedna sprawy. Z pewnością każdy z nas miał, czy nawet ma przyjaciela wśród ludzi. Ale myślę, że tylko ty sam wiesz, czy możesz naprawdę na nim polegać. Tylko ty sam wiesz, ile razy ci pomógł, jak wiele razy próbował, a w efekcie być może jak wiele razy musiał bezradnie rozłożyć ręce i mógł ci tylko współczuć. Ty sam najlepiej wiesz też, ile razy cię zawiódł. Wiecie, pomyślałem sobie, że nawet taki ktoś jak Jonatan ma ograniczone możliwości. Powiem więcej. Nawet taki ktoś jak Jonatan, tak bardzo przywiązany, musi kiedyś umrzeć. I tak było, tak stało się w życiu Dawida. Opłakiwał Jonatana bardzo długo. Ale to niczego nie zmieniło. To nie wróciło Jonatanowi życia. Dlaczego Dawid nie pogrążył się w rozpaczy? Dlaczego Dawid nie załamał się po stracie przyjaciela, swojego najlepszego przyjaciela wśród ludzi? Dlatego, że poza Jonatanem był jeszcze ktoś, z kim Dawid od swoich najmłodszych lat związał swoje życie. Amen? Wiecie, kto to był? To był Wszechmogący Bóg. Halleluja. Przeczytajmy, co mówi Dawid o swojej relacji z Bogiem i z ludźmi. Jest to psalm 16. Chciałbym to przeczytać z tego nowszego tłumaczenia, bo ono tutaj bardzo mi się podoba, to sformułowanie. 16 psalm i werset 2 i 3. Dawid mówi: powiedziałem do Pana: Ty jesteś moim Panem. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Co do świętych, którzy są w tej ziemi, są wspaniali i są mą rozkoszą. Wiecie, to tak jakbyśmy powiedzieli, Dawid, parafrazując, powiedział: Panie, Boże, Nikt, tak naprawdę nikt nie liczy się dla mnie tak jak Ty. Nikt dla mnie nie jest tak cenny, tak bliski. Owszem, ci drodzy, wypróbowani przyjaciele, którzy są tutaj na tej ziemi, są wspaniali, jak czytaliśmy, są mą rozkoszą. Ale to Ty jesteś najważniejszy. W wersecie 8 tego samego 16 psalmu jest napisane: Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. To jest też to nowe tłumaczenie. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. A poprzedni, 7 werset mówi: Będę błogosławił Pana, to On udzielił mi rady. Będę błogosławił Pana, to On mi dał, udzielił rady. To nasze brytyjskie tłumaczenie mówi: Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Halleluja! Zdaje się wykrzyknąć Dawid. Pan jest moim doradcą. I kiedy On idzie ze mną, a ja z Nim, wtedy wiem, że jestem bezpieczny. Czy masz takiego przyjaciela? Drogi bracie, droga siostro. Czy możesz wraz z Dawidem wykrzyknąć: Halleluja! Bóg jest moim doradcą. On i tylko On jest dla mnie najważniejszy. Wiecie, mamy pełne prawo, by tak właśnie traktować Boga. By tak właśnie traktować naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz powiada, 9 rozdział, 5 werset. Izajasz 9:5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go jak? Cudowny doradca. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju, Jezus, Zbawiciel, Syn Boży, jest nazwany cudownym doradcą. I On takim chce być, moim i Twoim doradcą. Moim i Twoim osobistym, najlepszym przyjacielem. Drodzy, przyjaźń, musimy sobie to uświadamiać. Każdego dnia przyjaźń zawsze działa w dwie strony. Jezus chce być moim i Twoim przyjacielem. I On też Ciebie i mnie nazywa swoim przyjacielem. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 13, 14 i 15 werset. Możemy przeczytać ten fragment. Jan 15, 13 do 15. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Halleluja. Obopólna relacja, drodzy. Ja powierzam Jezusowi tajemnicę mojego życia. Ja powierzam Jemu swoje troski. To, co jest tam gdzieś w głębi mojego serca. Co mnie gniecie, co mnie trapi. O czym być może nikomu z ludzi nie chciałbym powiedzieć. Niczego przed Nim nie ukrywam. A On powiada: wszystko. Wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, to wam oznajmiłem. Wszystko, co słyszałem od Ojca, przekazuję wam. Więcej, postawiłem do Twojej dyspozycji całą moją miłość, całą moją moc. Czy sobie to, drodzy, uświadamiamy? To jest niesamowite. Czy z tego korzystamy? To jest pytanie dziś do każdego z nas. Cudowny doradca. Co to tak w praktyce oznacza, drodzy? Oprócz tego, że pięknie brzmi. To znaczy, że Jego rady niosą ze sobą zawsze cudowne rozwiązania. Amen? Jego rady niosą ze sobą zawsze cudowne rozwiązania. Wiecie, istnieje pewna różnica pomiędzy radą dobrego, nawet takiego ziemskiego przyjaciela, a słowem cudownego doradcy. Po pierwsze, to słowo cudownego doradcy, ma moc zmienić sytuację, zmienić okoliczności, w których się znalazłeś, zmienić to, co dzieje się w twoim życiu. Spójrzmy na kilka przykładów. Historia opisana w Ewangelii Jana. Uczniowie zrezygnowani po tym, co się stało z Jezusem, kiedy został ukrzyżowany, wracają do swych zajęć, wracają do łowienia ryb. I całą noc Piotr z Janem, trudząc się, wracają do brzegu z pustymi rękami, z pustymi sieciami. Nad ranem, kiedy dobijają, spotyka ich Jezus, zmartwychwstały Jezus. I daje im cudowną, jak się okazuje, radę. Jan 21, rozdział 6, werset. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie. Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Tak sobie pomyślałem, drodzy, nie czytamy o tym w Bożym Słowie, ale tak sobie pomyślałem, że wiecie, być może nawet dobrzy przyjaciele, Piotra czy Jana, nawet ci, którzy bardzo ich lubili, którym zależało, żeby im coś doradzić, może w tej sytuacji by powiedzieli, no wiecie, macie za słaby sprzęt trochę, macie za starą łódkę, ona robi za dużo hałasu, ona płoszy ryby, wasze sieci mają już takie przestarzałe sploty. Wiecie, was tu 3 lata nie było, tu się dużo zmieniło. Tu już w tej chwili mamy inne standardy. Łowimy według innych zasad. Musicie się zapisać na szkolenie. My wam pomożemy. Bo jesteśmy w końcu przyjaciółmi waszymi. No i nie martwcie się, za którymś razem zaczniecie znowu łowić. To by było prawdopodobnie takie dobre, ludzkie, przyjacielskie, taka przyjacielska rada. Ale Jezus zjawia się jako cudowny doradca. A to jest zupełnie coś innego. Amen. Jezus mówi, zapuśćcie po właściwej stronie. Zapuśćcie sieci po właściwej stronie. I mówi, która to jest ta właściwa strona. I zapuścili, jak czytamy dalej w tym 6 wersecie. I nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Halleluja. Chwała Panu za to, że jest cudownym doradcą. Inne przykłady. Już takie z życia może. Przyjaciel na przykład mówi ci, wiesz, słyszałem, że w tym banku tam uruchomili taki bardzo fajny produkt. Mają tam taką dobrą, dobrze oprocentowaną lokatę. No, weź tam, zanieś swoje pieniądze. Będziesz miał duży zysk. A jak brzmi rada cudownego doradcy? Pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. A wasza nagroda będzie obfita. I bonus jeszcze jest taki. Będziecie nazwani synami Najwyższego. Wiecie, pomyślałem sobie, szkoda, że tego nie czytają w bankach, że tego nie praktykują. Niestety nie wpadli na to. Kolejny przykład. Twój przyjaciel mówi ci na przykład, unikaj tego człowieka, bo on jest twoim wrogiem. On ci źle życzy. Nie zadawaj się z nim. Ja ci dobrze radzę. A cudowny doradca mówi, miłuj swoich nieprzyjaciół. Czyń im dobrze. Jak ktoś chce, czy żąda od ciebie koszuli, daj mu jeszcze sweter. Jak się domaga marynarki, to mu jeszcze dołóż płaszcz i czapkę, bo jest mróz. Dobra podpowiedź przyjaciela. Nie zadawaj się z Kowalskim, bo on cię chce wykorzystać. Wiesz, on robi takie podchody, Ale on to robi tak z premedytacją. On cię uważa za naiwniaka. Nie daj się na to nabrać. A cudowny doradca mówi: słuchaj, Boguś, gdy ten Kowalski będzie cię prosił, żebyś szedł z nim kilometr. Wiecie, to może oznaczać różne rzeczy. To może oznaczać, mówiąc brzydko, że będę go miał, tego kogoś na karku, przez tydzień albo dłużej. Ale Jezus mówi: poświęć mu. Poświęć mu 2 razy więcej czasu, niż on cię o to prosi. Niż on od tego od ciebie oczekuje. To jest tylko, drodzy, kilka przykładów na to, jakie rady daje nam nieraz nasz ziemski przyjaciel w konfrontacji z tym, co mówi Jezus, nasz cudowny doradca. Nie oko za oko, nie ząb za ząb, nie mój własny interes, nie mój zysk jest zawsze najważniejszy, ale najważniejsze jest to, aby Bóg Wszechmogący był uwielbiony poprzez moje życie. Amen? Aby imię Jezusa było wywyższone. Drodzy bracia, drogie siostry, mówimy dziś o tym, czy mam przyjaciela, czy potrzebuję przyjaciela. I powiedzieliśmy sobie już wcześniej, że jest to więź obopólna. Chciałbym powiedzieć o takim przykładzie. Jeden brat z naszego, mogę powiedzieć, tutaj zboru, jakiś czas temu, myślę, że też o tym wiecie, kupił sobie działkę. Na tej działce postawił taki mały letniskowy domek i nad drzwiami tego domku umieścił taki napis: tu mieszka przyjaciel sołtysa. Nie wiem, czyście słyszeli o tym. Ja słyszałem, że tak powiem, z pierwszych ust, także mogę to powiedzieć. Rzeczywiście, znali się, czy znają się z sołtysem tej wsi. I on postanowił zrobić tego użytek. A co? Niech wszyscy wiedzą, że sołtys jest moim przyjacielem. Dlaczego mam się z tym ukrywać? Wiecie, powiem wam, że się mi spodobał ten pomysł. Przeczytajmy werset z listu Jakuba, 2, rozdział 23. Jakub 2:23. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I co? Został nazwany przyjacielem Boga. I został nazwany przyjacielem Boga. Ja się przeczytałem ten werset i pomyślałem sobie: no tak, Bóg jest moim przyjacielem, ale skoro to działa w obie strony, to ja również powinienem być Jego przyjacielem. Tak jak Abraham. A jeżeli tak rzeczywiście jest, to czy z czym, z tym sumieniem mógłbym tak nad swoim wejściem do swojego domu umieścić taki napis: tu mieszka przyjaciel Boga? Wiecie, to daje do myślenia. Czy mógłbyś nad drzwiami do swojego mieszkania napisać coś takiego: tu mieszka przyjaciel Boga? Bóg chce być moim i twoim przyjacielem. I nim jest. Ale czy ty jesteś Jego przyjacielem? Znaczy, to wymaga wiary. Czytaliśmy, że Abraham, kiedy został nazwany przyjacielem Boga? Kiedy uwierzył. Amen? Kiedy uwierzył. I analizując, drodzy, historię jego życia, możemy się dowiedzieć, przekonać się o tym, że to nie była martwa wiara, ale że to była wiara poparta działaniem. Że to była wiara widoczna w jego życiu. I drodzy, Bóg właśnie to dzisiaj chce powiedzieć do mnie i do ciebie. Jeżeli Bóg jest twoim przyjacielem, jeżeli On jest tym cudownym doradcą w twoim życiu, to nie ukrywaj tego faktu. Nie wstydź się tego. I tu chciałbym powiedzieć to słowo, które zacytował brat Janek. Jeżeli wyznasz mnie przed tym światem, mówi Jezus, to to ja wyznam Cię przed Ojcem moim niebieskim. Jeżeli przyznasz się przed ludźmi, że jestem Twoim przyjacielem, to będziesz nim naprawdę. Jezus jest tym cudownym doradcą. On mnie inspiruje, On mnie popycha do działania. Wszystko, co robię, drodzy, robię dzięki Niemu i dla Niego. Wierzę, że to jest pragnieniem każdego z nas. Amen? Halleluja. Dlatego jeżeli nie masz, nie poznałeś tego prawdziwego przyjaciela, jeżeli może być, być może była w twoim życiu taka sytuacja, że zawiodłeś się na kimś, kogo uważałeś za swojego najlepszego przyjaciela, to dziś właśnie jest ten czas, aby zdecydować, tak, Panie Jezu, chcę, żebyś to Ty był moim osobistym przyjacielem. Chcę, żebyś to Ty był tym najbliższym dla mnie. A ja chcę być Twoim przyjacielem. Chcę każdego dnia zacieśniać tę przyjaźń. Tak, żebyśmy się mogli zbliżać do siebie. Jezus mówi, przybliżcie się do mnie, a ja zbliżę się ku wam. Na koniec, drodzy, chciałbym przekazać wam takie krótkie opowiadanie o dwóch, zatytułowane Dwaj przyjaciele. Starszy nazywał się Frank, miał 20 lat, młodszy Ted miał 18 lat. Wiele czasu spędzali razem, ich przyjaźń sięgała czasów szkoły podstawowej. Razem postanowili też zaciągnąć się do wojska. Przed wyjazdem przyrzekli sobie i rodzicom, że będą wzajemnie na siebie uważać. Szczęście im sprzyjało, bo znaleźli się w tym samym batalionie. Wkrótce ich batalion został wysłany na wojnę. Była to straszna wojna pośród rozpalonych piasków pustyni. Przez pewien czas Frank i Ted przebywali w obozie chronionym przez lotnictwo, lecz któregoś dnia pod wieczór przyszedł rozkaz, że będą musieli wkroczyć na terytorium nieprzyjaciela. I tam pod piekielnym ogniem wroga dotarli do pewnej wsi. Po pewnym czasie Frank zorientował się, że nie ma Teda. Zaczął szukać, zaczął pytać. Wreszcie znalazł jego nazwisko na spisie zaginionych. Szybko pobiegł do komendanta z prośbą o pozwolenie, żeby go poszukać, żeby odnaleźć swojego przyjaciela. Ale komendant mówi, to jest zbyt niebezpieczne. Straciłem już Twojego przyjaciela, straciłbym również Ciebie. Tam jest potężny ostrzał. A wiecie, mimo to Frank poszedł. I po kilku godzinach znalazł Teda, śmiertelnie rannego. Ostrożnie wziął go na ramiona. Nagle sam został trafiony przez pocisk. Wiecie, nad ludzkim wysiłkiem udało mu się donieść przyjaciela do obozu, ale kiedy dotarli, on już nie żył. I ten komendant zadaje mu takie pytanie, czy warto było umierać, by ratować umarłego? A Frank odpowiedział, tak. Było warto, bo Ted powiedział mi, zanim umarł, wiedziałem, że przyjdziesz. Wiedziałem, że przyjdziesz. Drogi bracie, droga siostro, puenta tej historii jest taka, że jeżeli przyjaźnisz się z Bogiem, to tak właśnie będziesz mu mógł powiedzieć. W trudnej chwili wiedziałem, Boże, że przyjdziesz. chcę powiedzieć, drodzy, każdemu z nas dzisiaj, jeżeli Jezus będzie twoim prawdziwym przyjacielem, a wiedz, że tylko On może nim być, to możesz być pewny, możesz być pewna, że bez względu na to, co się stanie, co się wydarzy w twoim życiu, On cię nie zostawi. On na pewno przyjdzie. Zakończę trzema wersetami z psalmu 91, choć w zasadzie należałoby przeczytać cały ten psalm, ale przeczytajmy wersety 14, 15 i 16. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Halleluja. Te słowa kieruję dziś do mnie i do ciebie, cudowny doradca i jedyny prawdziwy przyjaciel. Jezus Chrystus. Amen. Zapamiętajmy je, drodzy. I róbmy wszystko, żeby odwzajemniać tę przyjaźń. Niech Bóg będzie uwielbiony poprzez moje i twoje życie. Amen.